Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł Wam służyć słowem. Bracia i siostry, otwórzmy nasze Biblię. Księga Joba, pierwszy rozdział. I przeczytamy tak. Z pierwszego rozdziału, od szóstego do końca i z drugiego rozdziału siedem pierwszych wersetów. Ok, czyli mamy Księgę Joba, strona 548. Przeczytamy od wersetu 6, 1,6 do 1,22, czyli do końca rozdziału pierwszego, a następnie z drugiego rozdziału wersety 1,7. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby stawić się przed Panem, a wśród nich był też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział: Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przyszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż ten nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i z wszystkim, co ma? Błogosławiłeś prawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie i jego córki jedli i pili wino w domu swojego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, a oślice pasły się obok nich. W tym napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzy miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy i zabrali je. Sługi pozabijali ostrze miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu twojego najstarszego syna. Ten gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na łódź i zginęli. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Wtedy powstał Job, rozdał szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przyszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie mam mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności. Chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skórę za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to Pan rzekł do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. To tyle na razie, bracia i siostry. Jeszcze później będziemy kilka innych wersetów czytać. Na dzień dzisiejszy, na obecną chwilę to na razie wystarczy. Ciężka historia, a nawet kilka. Historia człowieka, który miał wszystko, który miał Boże błogosławieństwo tak naprawdę na każdym polu swojego życia. Człowieka, który służył Bogu. Człowieka nienagannego, którego znamy ze swojej bogobojności, ze swojej pobożności. Z tego, jak on żył, jak on funkcjonował. Jak wielką wagę przywiązywał do relacji z Bogiem. Job był osobą, który za wszelką cenę chciał się poddawać Bogu. Job był osobą, który Nawet bał się, bojąc się o swoje dzieci, za nich składał ofiary przebłagalne. Tak na wszelki wypadek. A nuż zgrzeszyli. Job był prawdziwym sługą Pana. I w pewnym momencie trafił na trudną sytuację. W naszych życiach nieraz zmagamy się z różnymi trudnymi sytuacjami. Są to często nasze cierpienia, które wtedy przeżywamy, są to konsekwencje naszych wyborów. Są to konsekwencje tego, z czego wcześniej nie dokonaliśmy. I to nie były dobre wybory. Zazwyczaj dobry wybór kończy się sukcesem. Zazwyczaj dobry wybór jest to szczęście, jest to błogosławieństwo. Czym jest zły wybór? Jest to wybór niezgodny z wolą Pana. Cierpienia mogą być też konsekwencjami naszych wyborów. Dlaczego mamy wolną wolę? I my sami wybieramy, w którą stronę idziemy i co wybieramy. Czasami jest tak, że Bóg nam odpowiada w jedno, że to jest ta droga, my wybieramy inną drogę. I wtedy przychodzą konsekwencje. Innym przykładem, innym powodem trudnych chwil w naszym życiu, cierpienia, mogą być też próby. Próby, które Bóg dopuszcza w naszym życiu. Bóg dopuszcza nie po to, żeby patrzeć na swoje stworzenie, jak cierpi, jak się męczy, bo Bóg taki nie jest. Doskonale o tym wiemy, że Bóg jest miłością. Ale Bóg dopuszcza pewne próby po to, aby nas sprawdzić. Tak naprawdę On nie potrzebuje tej wiedzy, bo On wie doskonale, jak się ta próba zakończy. Czy pozytywnie, czy negatywnie, czy ją przejdziemy, czy nie przejdziemy. Ta próba jest po to, żebyśmy też sami zobaczyli, jak tak naprawdę przechodzimy to, co Bóg nam daje. Czy my jesteśmy wierni tylko wtedy, kiedy Bóg nam błogosławi? Czy jesteśmy wierni Bogu nawet wtedy, kiedy błogosławieństwa nie ma? Job pokazał, że był wierny. Był wierny Bogu i nie złorzeczył. Tak jak namawiała go do tego jego żona. Warto przeczytać całą księgę. Pewnie większość z nas już przeczytało, więc doskonale wiecie, jak żona już po tych wszystkich niepowodzeniach namawiała go: złożysz Bogu za brak błogosławieństwa, a Job w ogóle nie tego, w ogóle się jej nie posłuchał, bo Job wiedział, że nie wolno. Job przeżywał trudny czas, próbę, która została wysłana przez Boga, te cierpienie, które zostało dopuszczone przez Boga. Dlaczego? Bo jak Bóg kocha, to i smaga. Po to, żeby też te próby są też dopuszczane, żeby kształtować nasz charakter. Dlatego też, tak jak Job, tak samo i my mamy w życiu trudne sytuacje. Ale zanim przejdę dalej, chciałbym jeszcze kilka innych wersetów przeczytać. Też to będzie z Księgi Joba, o którym troszeczkę bardziej się przyjrzymy. 6,14, 6,15. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Moi bracia okazali się zawodni jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów. 16,2. Podobnych rzeczy słyszałem wiele. Marni z was wszystkich pocieszyciele. 19,21. Zmiłujcie się nade mną, wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. 19,22. I 19,23. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg? A nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? 16:4. Ja mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miejscu. Mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę i potrząsałbym nad wami głową. Pokrzepiałbym was ustami i nie szczędziłbym wam pociechy moich warg. Chciałbym troszeczkę więcej powiedzieć o tej sytuacji, która wyniknęła pomiędzy Jobem a jego przyjaciółmi. W pewnym momencie przyszło trzech przyjaciół do Joba, usłyszawszy o jego tragedii. Wydaje nam się, że jak przychodzą przyjaciele, to przyjaciele przychodzą po to, żeby nam pomóc, nas wesprzeć w tym trudnym czasie, w tym, co nas dotknęło. I zaczynając, czytając Słowo Boże, werset drugi, koniec drugiego wersetu, widzimy, że Elifa, Sofar i Bildad przyszli, aby wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. Ale jak wyszło ich pocieszenie? Jak wyszło ich wyrażenie współczucia? Przeczytałem kilka wersetów, jak Job reagował na to, co mówili jego przyjaciele. Nie sposób przeczytać na jednym nabożeństwie całej księgi Joba, chociaż warto. Dlatego wybrałem tylko te wersety, które mówiły, jak, co on sądził o słowach przyjaciół, jak on to odbierał. Czy to było jako pocieszenie? Czy to było jako coś innego? Co się dzieje, jak ludzie zaczynają mieć problemy? Przychodzą inni. Niektórzy przychodzą po to, żeby pocieszyć, ale są też tacy, co zamiast pocieszać, zaczynają oceniać. I ocena jest dobra. W momencie, kiedy chcemy, kiedy pragniemy poznania i przyjęcia jakiejś prawdy, czy też ocena sytuacji, kiedy chcemy udzielić innym pomocy. Ale często ta ocena, to nie jest ta ocena pozytywna, bo to jest ta negatywna, która przychodzi później w osąd, obwinienie. Przychodzą, i to samo się działo w momencie, kiedy przyszli przyjaciele Joba. Zaczęli go obwiniać o to, czego on nie zrobił. Zaczęli go oceniać. Wielokrotnie mówiąc też, że ty kiedyś sam pouczałeś, sam tłumaczyłeś, a teraz jesteś sam pocieszałeś, a teraz jesteś w tej samej sytuacji. Zaczęli go oceniać. A ocena często bierze się też z impulsu, z emocji, które w danym momencie targują człowiekiem. I te emocje czasami przesłaniają trzeźwy widok. Ocena dzieje się też z powodu braku mądrości i Ducha Świętego. I wtedy jest to ludzka ocena. To nie jest ocena pod wpływem Bożego namaszczenia, Bożego objawienia, tylko jest to ocena pod wpływem emocji, czyli pod wpływem ciała. Jak mówi Słowo Boże o sądzie? O ocenianiu, o sądzeniu innych. Przeczytam kilka wersetów. Mateusza 7:2. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Łukasz 6:38. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, tak i wam odmierzą. Rzymian 14:10. Ty zaś czemu sądzasz brata swego? Czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Rzym 14:1. Słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jakuba 4:11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Często nie zgłębiamy problemu i zaczynamy oceniać. A do oceny używamy pewnego narzędzia, tego, którego my mamy. I nasza ocena wychodzi z nas poprzez język, poprzez naszą mowę. A jaki jest język? Znowu się posilę Słowem Bożym, bo to jest prawda, to jest życie. Przypowieści. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Jakub 3:5, 3:6. Tak samo jak i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. To jest tak trudny temat, że pastor nieraz mówił kazanie tylko i wyłącznie o języku. Jak ważnym, jak niebezpiecznym jest narzędziem. I jakie szkody potrafi wyrządzić. To, co powiedział Salomon. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz. Kto ocenia nierozważnie, kto osądza, taki osąd rani. Język mędrców leczy. Prawidłowa ocena, prawidłowy osąd. Efektem niewłaściwego używania języka są poranienia. Jest dodatkowe cierpienie. Przyjaciele Joba nie dodawali mu otuchy. Poprzez swoje osądy dodawali mu jeszcze większego cierpienia. Dlaczego? Dlatego, że cierpienie jedno z jednej strony było od Boga, znaczy dopuszczone przez Boga, nie od Boga, tylko przez szatana. Dopuszczone przez Boga, a z drugiej strony ci, co przyszli mu go pocieszać, wcale go nie pocieszali. A czego Job potrzebował? Job potrzebował też wsparcia. Liczył, że ci, co przyszli go wesprzeć, naprawdę to wykonają. Człowiek, który przychodzi próby jak Job, potrzebuje wsparcia. Głównym takim naszym, powiedzmy, osobą, kto nas najbardziej wspiera, jest Jezus Chrystus. Jest Bóg, jest Duch Święty. Oni nas wspierają. Oni nas pokrzepiają. Ale fajnie jest, jak jest wsparcie też na ziemi. Fajnie jest, jak też inni potrafią odpowiednio wesprzeć, pokrzepić w danej sytuacji. Jedna z definicji wsparcia jest to otrzymywanie pomocy ze strony znaczących i bliskich osób lub instytucji w formie emocjonalnego oparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji. I tu możemy podzielić wsparcie na różne rodzaje. W formie emocjonalnego oparcia. Czyli wspieranie emocjonalne. W formie praktycznej pomocy. Są sytuacje, kiedy trudna sytuacja, kiedy próba jest związana z sytuacją finansową. Bądź też z innymi rzeczami, gdzie faktycznie bardzo dobrym wsparciem jest praktyczna pomoc, poświęcenie swojego czasu. Nie tylko słowa, otuchy, jak przy formie emocjonalnej, ale też i praca. Praca, pomoc finansowa, coś praktycznego, namacalnego. No i trzecie, wsparcie w formie rady i informacji. Bardzo dobrym przykładem takiego wsparcia jest opieka osób duchownych, którzy są w stanie wesprzeć Bożą mądrością, która w danym momencie będzie im objawiona. To jest bardzo ważne. U nas bardzo mocno to funkcjonuje w naszym kościele poprzez pastora i żonę, bądź też Adama. To są osoby, które bardzo mocno działają w tej służbie. wspierania. I Job nie dostał takiego wsparcia ze strony swoich przyjaciół. A co Słowo Boże mówi o wspieraniu innych? Przypowieści 10:21. Wargi sprawiedliwego pokrzepią wielu. 11:25. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. 2 Tymoteusza 1:16. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Rzymian 16:2. Abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Wspierali. Rzymian 12:13. Wspierajcie w świętych potrzebach. Czym jest wsparcie? Wsparcie jest okazaniem miłości. Bo jak, bracie i siostry, możesz wykonywać przekazanie, które nam Bóg zostawił? Kochaj bliźniego swojego jak siebie samego. Jeżeli nie chcesz swojego bliźniego wesprzeć, czy w momencie, kiedy ty przychodzisz w trudne sytuacje, dobrze jak zostajesz sam, czy dobrze jest, jeżeli ktoś przyjdzie i ci pomoże? Modlitwą. Ktoś cię wesprze modlitwą. Radą. Pomocą. To jest właśnie wyrażenie miłości. W Słowie Bożym możemy spotkać wiele fajnych przykładów wsparcia, jakie osoby uczyniły innym. Rut i Noemi. Znamy? Znamy. Noemi była starszą osobą, która chciała powrócić do swojego kraju. Do Izraela. Rut była z kolei Moabitką, cudzoziemką. Widząc potrzebę wspierania swojej teściowej, postanowiła, że z nią pójdzie i w ziemi Noemi sama będzie cudzoziemką. A nie było wtedy im łatwo. Tym bardziej Rut, Moabitce. Jonatan i Dawid. Kiedy Dawida prześladował Saul, to Jonatan go pocieszał. Jonatan go wspierał. Syn Saula, swojego ojca. Niestety, możemy też wspierać coś, co nie jest dobre. Wsparcie możemy też podzielić na wsparcie negatywne. Kiedy wspieramy kogoś w tkwieniu w grzechu. Wielu proroków wspierało królów, którzy postępowali wbrew przykazaniom Bożym. Możemy też wsparcie negatywne podzielić na głupie wsparcie. Przykład Izabel i Achab. W momencie, kiedy Achab przyszedł zmartwiony, bo chciał winnicę Nabota. Co zrobiła Izabel? Kazała zabić Nabota, żeby wesprzeć swojego męża. I to było głupie wsparcie. To było głupie wsparcie. Bo niczego inaczej nie można powiedzieć. Bracia i siostry, trudny czas, trudny moment, który przychodzi każdy z nas, bo każdy z nas przychodził. Szykując to kazanie, jedną rzecz sobie uzmysłowiłem. Tak naprawdę dwie rzeczy, to w sumie wam się przyznam. Pierwsza rzecz, czasami jak mieliśmy trudny czas, to my czuliśmy wsparcie tylko i wyłącznie rodziny. Nie było zewnętrznego wsparcia. A drugie z kolei uświadomienie, że ja sam, jak czasami widziałem, trudny czas, który inny, jak inne osoby przychodziły, też nie udzielałem należytego wsparcia. My jesteśmy braci i siostry, my jesteśmy braćmi i siostrami. I my powinniśmy sobie pomagać. Tak jak możemy, tak jak potrafimy. Tak jak Bóg nam do tego, tak jak Bóg nam pokazuje. My jesteśmy wszczepieni w ciało Chrystusowe. Czyli jeżeli jeden członek nie domaga, to drugi musi w jakiś sposób pomagać. Musi go wspierać. I my będziemy przychodzić trudne chwile. Będziemy przychodzić też i próby, ale będziemy przychodzić też trudne chwile spowodowane naszymi błędami. I tu nie chodzi o to, żeby też wspierać się nawzajem w grzechach, w złym postępowaniu. Ale trzeba uważać z osądami, z ocenami. Bo naprawdę można źle ocenić, źle osądzić. Można przez to człowieka jeszcze bardziej zranić. Tym, co się mówi, jak się mówi. Można też człowieka dobić swoją obojętnością. To, co nawet badania naukowe wskazują, że osoby, które... przychodzą trudności dzięki wsparciu społecznemu, jakimkolwiek, te trudności szybciej pokonują. Zobaczcie, jak ważne jest wsparcie. Wsparcie i oparcie. A będzie różnie. Tych prób będzie więcej. Będzie tych prób. Nie chcę powiedzieć, że coraz więcej. Bo Bóg będzie też swój Kościół przesiewał. Bóg będzie chciał, żeby jednak zostały te osoby, które mają zostać. Przez to będzie coraz więcej prób dopuszczonych. I jak my będziemy je przechodzić, to od nas zależy. Ale my też mamy wspierać innych. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Rodziną Jezusa Chrystusa. A rodzina troszczy się o siebie. Rodzina się wspiera. Rodzina sobie pomaga. Na tyle, ile może. Nie na tyle, ile chce. Bo czasami się nie chce. Na tyle, ile może. Możesz się o kogoś modlić? Wesprzyj go modlitwą. Możesz mu w czymś pomóc? Pomóż mu. Nie chcę mówić, masz mądrość, masz radę od Boga? Powiedz. Bo żeby też nie... Takie rzeczy to poprzez pastora najpierw przychodzą. Żeby też nie poranić. I uważajmy, bracia i siostry, na to, co mówimy, jak oceniamy. Bo historia z Jobem skończyła się następująco. Pamiętacie na pewno. Ja tylko przypomnę tym, którzy nie pamiętają. Że na samym końcu, po tym całym dialogu pomiędzy Jobem a przyjaciółmi, Bóg się wtrącił i powiedział, że teraz Job musi się modlić o nich, o to, żeby przeżyli. Dlatego, że oni mówili nieprawdę. O Jobie, jego słudze. Oni go źle osądzili. Oni go źle ocenili i czekała ich kara. Pierwszy raz czytając tą księgę, zastanawiałem się, dlaczego oni to źle zrobili. No przecież skoro człowiek cierpi, to znaczy, że cierpi z jakiegoś powodu, że musiał zgrzeszyć. Że na pewno nie był bez grzechu, bo tylko bez grzechu był Jezus Chrystus. Więc oni mieli rację. Oni mieli rację z tym, żeby Job się upokorzył, żeby Job pokutował za swoje grzechy. Ale Bóg na samym końcu wziął Joba w swoją obronę i powiedział, że nie. To wyście nie mieli racji. Co to oznacza? Że dali osąd bez objawienia Bożego. Po prostu. zadziałały ludzkie odruchy. Mężowie Boży. Ci, którzy teoretycznie powinni znać Bożą wolę. Ci, którzy, jak widzimy, dosyć dobrze znali Słowo, ale nie mieli objawienia. Efektem ten osąd był fałszywy. I żeby nas to, bracia i siostry, nie spotkało. Uważajmy na oceny, uważajmy na osądy i pamiętajmy o wsparciu, żebyśmy nie zapominali, że jest jeszcze ten drugi, jest jeszcze bliźni, a nasza miłość wręcz nakazuje nam pomagać na tyle, ile możemy. To wszystko, co chciałem wam, bracia i siostry, dzisiaj przekazać.